No właśnie tak. Pan Bóg chce docierać do nas, gdyż On ma zawsze wspaniały plan, wspaniały zamysł. Widzimy, że On nie potrzebuje wielkich tłumów na początek. On potrafił wszystko rozpocząć od jednego swojego Syna. W tym całym bałaganie, w tym całym rozgardiaszu różnych religii, na tłoku różnych pomysłów, różnych nauczań i wielu, którzy uznawało, ci mają rację, ci mają rację. Przychodzi ten, który jest prawdziwy. Urodził się nie jak król w jakimś pałacu, w puchach otoczony. W największej prostocie Bóg posyła swojego Syna. Nie daje mu pięknego ciała, lecz takie, na które ludzie patrząc nie byli tacy, o jaki piękny. Lecz jaka moc, jaka siła, jaki majestat był w nim. Jaka chwała, jaka czystość, skoro, tak jak mówiliśmy, doszedł do końca swych dni i nie popełnił ani razu, ani jednego grzechu. Daję ci 5 minut. Nie popełnisz żadnego grzechu. Powiesz, o, nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem, 5 minut. O, nie odezwałem się do nikogo. Popatrz, nie zgrzeszyłem przecież. A Pan Jezus mówi, że kto nie zbiera, już rozprasza. Siedziałeś, nic nie mówiłeś, nic nie zrobiłeś i właśnie zgrzeszyłeś. Boś nic nie robił. Grzechem jest nic nie robić. Bo przecież Pan Jezus wziął nas do pracy. On przyszedł wykonać tą najwspanialszą pracę, a potem mówi, idźcie i naśladujcie mnie. Mówi, przyszedłem zebrać w jedno wszystkie rozproszone owce. Wykonywał potężną pracę, chodząc po tej ziemi, docierając do ludzi. I Pan mi podwójnie zwrócił właśnie dzisiaj uwagę na pewne takie osobiste jego doświadczenie, w którym on pokazuje, jakim on jest Bogiem zaopatrzenia. W pierwszej królewskiej, 17 rozdziale, mamy Eliasza od 8 wiersza i wtedy doszło go takie słowo Pana. Wstań, idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Co byś pomyślał, czy pomyślała, gdy Bóg mówi, oto nakazałem pewnej osobie, żeby cię żywiła. No, byś sobie pomyślał, ale to dopiero będzie. Pewno już stół zastawiony, wszystkiego pełno przygotowane, przyjdę. Lecz co się dzieje? Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy, przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił, a gdy ona szła, by nabrać, zawołał jeszcze za nią, przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek. I przynieś mi go dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Oto sam Pan zatroszczył się o zaopatrzenie. Ta kobieta nie miała czym go nakarmić, ale Pan nakarmił tą kobietę, a także swojego sługę. Widzicie, tam gdzie trafia Chrystus, tam człowiek doznaje obdarzenia. Człowiek, który nie ma, za chwilę umrze, koniec, no nie ma szansy, doznaje posilenia i nakarmienia na cały czas swojej wędrówki i pielgrzymki. Pan zaopatruje, Pan obdarza. Nie tylko karmi, ale też i napełnia swoim duchem. Mówiliśmy, pamiętacie, na poprzednim zjeździe, bo mamy zjazdy co tydzień. Kiedyś się modliliśmy o zjazdę, teraz może być pomodlimy się o jakiś tydzień bez zjazdu. Ale kto Pan organizuje, więc do Pana należy, co chce robić. Ja chcę robić i chwała Bogu, że On zaopatruje. Widzicie, że możemy spotykać się i nieustannie chwalić Boga, nieustannie doznawać, jaki On jest obfity. U Niego w garncu nie kończy się. To nie ludzie zaopatrują, to nie my, którzy głosimy, zaopatrujemy. To On zaopatruje nas, abyśmy mogli dać innym. To On dba o wszystko. To nie ludzie. My byliśmy bez niczego. Tylko nam umrzeć wypadało. On napełnił nas. I obdarza nas swoją chwałą i majestatem. I nie zabraknie w garncu. Ani chleba, ani oliwy nie zabraknie. Pan się troszczy o to. Nikt nie będzie głodował w duchowym wymiarze. Wszyscy, którzy należą do Pana, będą nakarmieni, napojeni i ubrani w duchowym wymiarze w Chrystusa Jezusa. Napełnieni Jego Duchem Świętym. Obdarzeni przyszłością zapewnioną. Ty szukaj Królestwa Mojego i Jego sprawiedliwości, a ja mam dla Ciebie wszystko przygotowane. Po co Jezus powiedział te słowa? Zobaczcie, ta kobieta mogła stanąć wobec proroka i powiedzieć, o czym Ty mówisz? Przecież mi się to kończy wszystko. Teraz Ty mnie wystawiasz jeszcze na większe doświadczenia. Ja już myślę tylko, żeby jeszcze ten raz zjeść i chyba umrzemy, a Ty nawet nam ten raz zabierasz. Pan mówi, co mamy z siebie dać? Kiedy Pan do mnie, do Ciebie przychodzi, co mówi do mnie, do Ciebie, co daj? Daj siebie, a ja napełnię Cię tym, czego naprawdę potrzebujesz. Tylko On wie, czego my potrzebujemy. Potrzebujemy Jego ducha, potrzebujemy Jego chleba, żeby duchowo być silnymi ludźmi, którzy w świecie ciemności mogą iść w kierunku wieczności z Bogiem. Jeśli nie dam Mu siebie, a tylko Mu podstawię swoje mieszkanie. Panie, masz moje mieszkanie. Panie, weź mój samochód. To nic nie da. Za chwilę zabiorę mieszkanie, zabiorę samochód z powrotem. Ale gdy daję Mu siebie, wtedy doznaję w sobie obfitości tego, kim jest Chrystus. I wtedy świadectwo Chrystusa, przez które wygrywam z diabłem, to jest świadectwo Jego troski o mnie i o Ciebie. To jest świadectwo Jego troski, nie nasze świadectwa ludzkie. Wiesz, ja tam się potknąłem się, ale się nie przewróciłem. O, świadectwo mam. No wielu się potknęło i się nie przewróciło. Świadectwo zwycięskiego życia nad diabłem. Świadectwo, że się nie potykasz, bo za dnia chodzisz cały czas. To jest świadectwo Chrystusa w nas. I kiedy dajemy siebie Chrystusowi, On wydaje świadectwo o chwale Tego, który nam Go posłał. Uwielbia Ojca w nas. I nie zabraknie Ci, mówi, niczego. Nie bój się, nie zabraknie Ci niczego. Ale codziennie dawaj siebie Jemu. Druga Królewska, 4 rozdział. Mamy tutaj w domu Eliasza i Elizeusza. Co prawda to awesem raz nie ci tu z Biblii, ale... Kto wie? Tylko Bóg wie. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc, sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana, lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to... Nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł, idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów. Naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były... Widzicie tą sytuację, jak to się dzieje? Ma tylko bańkę oliwy. Jaka tam jest radocha w tym domu. Jak oni się cieszą. Zobacz, mama, dzieci, zobaczcie, co Bóg nam dał. Zobaczcie, obfitość, chwała Bogu. Radowali się, czy tak smutnie lali. Ile banka? Oni się radowali, cieszyli się przecież. No Bóg ich ratował. Napełniał ich dom tym, co potrzebowali. Pewnie śpiewali, myślę, przy tym. Chwalili Boga. Boże, jaki ty jesteś wspaniały. I nalewali, i następne. Potrzebowali naczyń, prawda? Tak Bóg potrzebuje ciebie i mnie. Jako naczynie. By napełniać nas oliwą. Swoim Duchem Świętym. Abyśmy się radowali. Abyśmy cieszyli się, że dał takiego ducha. Mówiliśmy, dał nam następne tchnienie. Wcześniej Adam został tym tchnieniem ożywiony. A teraz Kościół został ożywiony tchnieniem Ducha Świętego. Żywy, prawdziwy Kościół, którego masz prawo być częścią. Masz prawo chwalić Boga, nadstawiać siebie codziennie, aby Bóg cię napełniał, codziennie by cię napełniał. Byś nie bał się, że kiedy dajesz siebie, to ci zabraknie. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej powiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Dobrze się ludzie nawracają, że są następne naczynia. Chwała Bogu, że jest do czego nalewać. Że następni mogą się radować w Panu, cieszyć się chwałą zwycięskiego Chrystusa. Pamiętajcie, żeby naczyń nam tu nie zabrakło. Tylko nie będziemy pożyczać, tylko niech one same tu przychodzą. I niech Duch Boży napełnia i zbawia, i ratuje, i wyrywa z ciemności zła. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł, idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. I to jest to. Bóg nie chce mieć długów w swoim ludzie. Bóg chce mieć sprawy załatwione. Chce, żebyśmy żyli z tego, co dostaliśmy na ten czas. Nie musimy mieć więcej, nie musimy pożyczać, nie musimy brać kredytów, nie musimy tych rzeczy brać. Wystarczy z tego, co dostaliśmy. Bo Jezus tak powiedział. Kiedy szukasz Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie ci przydane, co jest potrzebne do życia w pobożności na tej ziemi. Pan jest bogaty. Jemu nie braknie. Pamiętamy, jak Pan Jezus rozmnożył chleb? Ile potrzebował chlebu, żeby nakarmić 5000? Zobaczcie, co Jezus uczynił. On zawsze pomnaża. Jest niemożliwe, żeby liczba Kościoła w pewnym momencie zaczęła się zmniejszać. Niemożliwe. Kościół zawsze będzie rósł, będzie wzrastał. Będzie się rozwijał aż do pełni. Aż do ostatniego członka tego Kościoła. Nie zabraknie ani jednego naczynia Bożego. Ani jednego, które należało do Boga. I Bóg się mógł tym naczyniem posługiwać. Widzimy później następne naczynia, prawda? Apostołów, uczniów pańskich. W jaki sposób te naczynia później funkcjonowały? Jak mogło z nich się przelewać? Do następnych. Co o sobie myślisz? Czy z ciebie się przelewa? Czy lubisz być napełniany tylko tak, żeby było, żeby w tobie się zmieściło? Czy lubisz, jak się przelewa z ciebie? Wiecie, ilu ludzi już słyszałem, którzy mówili, wiesz, normalnie nie wiem, nie czytałem tego nigdy w Biblii, a ja temu człowiekowi to mówiłem i rozumiałem, co mówię. Jak się cieszył, że się przelewa. A by się cieszył, gdyby się nie przelało? No gdyby się nie przelało, to by się nie cieszył, bo nawet by nie wiedział o tym, że może się przelać. A więc kiedy się przelewa, wtedy jest to dobrze. Kiedy Bóg napełnia i może przez ciebie napełniać innych. Kiedy prawda Boża może docierać do następnych. To sprawia radość. wszystko z Chrystusa. To jest to główne naczynie, z którego Bóg napełnia później każde po kolei. Wspaniałością, chwałą. I kiedy napełnia, to daje ochotę zwyciężać. Człowiek, który zaczyna doznawać działania Chrystusa w sobie, nie lubi przegrywać. Ciekawe, prawda? Nie lubi przegrywać. Z kim? Z diabłem. Nie lubi przegrywać. Z ludźmi może przegrać. Ludzie mogą się czuć lepsi, ale diabeł nie może się czuć lepszy. Bo Jezus wygrał z diabłem. Ludzie kpili, szydzili sobie z Jezusa. Chcieli Go zabić, różne rzeczy. Ale Jezus wiedział, z kim toczy bitwę. My też wiemy. On może próbować pod różnymi postaciami przychodzić, kombinować, a my wiemy, że tylko w Chrystusie mamy to, co chcemy i czego potrzebujemy. Niech On nas tym napełnia, abyśmy mogli z tego korzystać. W Księdze Jeremiasza w 5 rozdziale czytamy pierwszy wiersz 5 rozdziału. Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Nie dziwicie to, co ja przeczytałem? Kto przestrzega prawdy, kto szuka prawdy, ja mu przebaczę? Wydawałoby się, ja go wynagrodzę. Ja mu przebaczę, to jest nagroda. Chwała Bogu. Ja mu przebaczę jego grzechy, tak jak Jezus do tego, który leżał tam na tym morzu, powiedział, odpuszczone są ci twoje grzechy. To było najważniejsze. Przebaczenie grzechów. To był ten skarb. Ci, którzy szukali tego, Bóg mówi, ja im przebaczę. Chwała Bogu. Jak szukasz prawdy, szukasz Królestwa Bożego, Bóg ci mówi, ja ci przebaczam. Chwała Bogu. Jeśli Bóg mówi, ja ci przebaczam, już nikt nie może się w to wtrącić. Ludzie mogą mówić, ja ci przebaczam, a Bóg mówi, nie, to nie było oczyszczone. Bóg patrzy swoim wzrokiem. Jeśli chcemy prawdy, jeśli chcemy porządku, Bóg mówi, ja ci przebaczam. To, co nie potrafiłeś, nie umiałeś, przebaczam ci. Idź i służ, ucz się dalej. Ucz się i poznawaj, co to znaczy przebaczenie. Jakie szczęście, jaka radość, jaka wdzięczność. Śmiało sobie poczynamy, bo Bóg nam przebacza, bo szukamy tego, co prawdziwe. Zależy nam na tym, co prawdziwe. Bóg mówi, moim synu masz przebaczenie. Przebaczam ci. Dla tego, który chce być z Bogiem dzisiaj i wieczności, przebaczam ci, znaczy, Boże, Ty mnie obdarzyłeś największym skarbem. Największym. Nie ma większego skarbu. Przebaczam ci. Bądź czysty, bądź czysta. Drogi moje, to nie drogi wasze, mówi Bóg. I taka jest prawda. A myśli moje, to nie myśli wasze. My byśmy tu inaczej postąpili w tej sprawie. A Bóg inaczej. I chwała Bogu, że mamy takiego Boga, który wie, co zrobić. W każdej sytuacji, żebyśmy mogli być zbudowani, żebyśmy mogli być posileni. W psalmie 49 wspominaliśmy trochę na wcześniejszym spotkaniu przed Panem. Psalm 49 od 8 wiersza. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. By mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Żadną miarą nie wykupi. A teraz przejdźmy do Ewangelii Jana, 8 rozdział i 51 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Nie ujrzy śmierci, na wieki nie ujrzy jej. Zobaczcie, co Jezus mówi. Tam jest powiedziane, że nie ma takiej możliwości, żeby wykupić, nie ma takich zasobów człowiek, żeby wykupić. A Jezus mówi w prostych słowach, jeśli zachowasz moje słowo, już jesteś wykupiony. Chwała Bogu. A ludzie mówią, ale to jest za wysoka cena, że ja muszę teraz słuchać się ciebie i zachowywać twoje słowo. Twoja sprawa. Jeśli uważasz, że to za wysoka, to gij. Umieraj. Lecz Jezus wie, że jest sędzią i mówi, moje słowo was sądzić będzie, zachowuj więc moje słowo, żebym nie musiał cię sądzić i skazać. Ucz się. Jezus nie jest tym rygorystycznym, że jeśli coś ci się nie powiedzie, to już cię wyrzuci. Nie. Będzie cię uczyć, aż się nauczysz. Ale chciej żyć słowami mistrza. Chciej żyć jego słowami. Wspaniałe słowo. A kiedy zajrzymy do Księgi Objawienia, 20 rozdziału i 14 wiersz mówi, i śmierć jest wrzucona do jeziora ognistego. Nie będę jej widział. Ona będzie w innym miejscu niż ja się wybieram. Śmierci nie ujrzę na wieki. Ale będą śmierć oglądać ci, którzy pójdą do jeziora. Po co? Choćbym umarł, żyć będę. To jest Pan, który prowadzi nas dalej. Wiecie, jakie szczęście mamy? Jako ludzie musimy pewne rzeczy pojąć i zrozumieć. Religia wpoiła nam jakoś odrętwienie wobec Boga i wobec Syna Jego, Jezusa Chrystusa. A Duch Święty przyszedł nas uwolnić od tego odrętwienia. Żebyśmy mogli być swobodni i doznawać, chcę z tego korzystać, chcę być z Nim. Chcę przyjąć to, co On mi daje, na Jego warunkach. Księga Objawienia, też drugi rozdział, od 8 wiersza. Rozumiecie? To jest piękne, że możemy się tego uczyć tu na tej ziemi. Że nie będzie tak z nami, przynajmniej z nami, bo słuchamy, czy z innymi, którzy słuchają Biblii, że człowiek nie wie, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi, tylko teraz chodzi o to, żeby to zrobić. Każdego dnia to robić. Każdego dnia trzymać się Jezusa. Każdego dnia do Niego należeć. Każdego dnia uczyć się wybierać dobro, odrzucać zło. Każdego dnia mieć świadomość, tu chodzi o moje życie, a potem przez moje też i o innych życie. Nie żyję tylko dla siebie. I co czytamy tu w tym drugim od 8 wiersza? A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Choćbym umarł, żyć będę. Tyś bogaty. W co bogaty? W Chrystusa. W życie, w bogactwo Boże. Napełniony garnek. Skarbem z nieba. To, co było wspomniane wcześniej, co Leszek mówił. Wielki chłop może być, taka silna kobieta, mała bakteria rozłoży i po temacie. Ale jest siła, którą żadna bakteria nie rozłoży. Jest moc, którą nic nie jest w stanie zniekształcić. To jest życie Chrystusa w nas. I żyjmy dzięki Jezusowi. Chodzi o to, żeby rozumieć to, żeby dać się Mu wyrwać. Wyrwać ze swojego mrzonkowego życia, życia zagubionego między wartościami świata, a swojego przemyślenia religijnego. Chodzi o to, żeby należeć do Niego, bo to jest miejsce napełniania. Żeby być w miejscu chwały Bożego Syna. Diabeł różnymi metodami, wiemy o tym i z niejednego miejsca słyszymy, jak gdy się nawraca ktoś w tym kraju, w tym religijnym kraju w Polsce, to własna jego rodzina staje się wrogami tego człowieka. I to bez względu na to, czy się nawraca mężczyzna, czy kobieta, czy dziecko, czy rodzic. uważa się tego nawróconego, że zgłupiał czy zgłupiała, że rozumiecie, różne rzeczy się na takim człowieku wiesza. Nie myśląc samemu, dlaczego ja się nie nawracam. Jak strasznie działa wstyd, który tym ludziom każe napadać na swoich bliskich, bo wstyd przed rodziną, wstyd przed sąsiadami. Zobaczcie, co to za kraj ciemny jest. I tylko nie tylko tu, ale wszędzie tak jest. Prawdziwie nawracający się człowiek staje się wrogiem dla diabła i diabeł uruchamia tych, których jeszcze ma przeciwko temu komuś. Ale pamiętacie, jak mówiliśmy, rany zadawane, kiedy się nawracasz, otwierają ciebie na Jezusa, a więc to nie jest bez sensu. Kiedy cię ranią najbliżsi i kiedy ranią twoje serce, twój umysł, twoje życie, to ty się otwierasz coraz bardziej na wspaniałość Chrystusa i coraz więcej się o nich modlisz. Coraz więcej chcesz, żeby i oni zobaczyli wspaniałość Chrystusa. Coraz więcej ci zależy na tym. Coraz więcej doświadczasz innego życia. To jest łączenie się z Chrystusem. Nie unikaj tego. Poddaj się temu. Nie szukaj tego, ale gdy przyjdzie, przejdź przez to. To jest skarb, który jest znienawidzony na tej ziemi. Rodzina Adama od razu przystępuje do natarcia przeciwko rodzinie Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. I tak już jest. Może kraj mienić się chrześcijańskim, ale kiedy naprawdę nawraca się człowiek, najbliżsi stają się wrogami. Często nie rozumieją, chodzą gdzieś, coś słuchają i nie rozumieją w ogóle, kim jest Jezus. Co się stało? Od 45 wiersza, 6 rozdział. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. A więc mamy dwa rodzaje garnków, dwa rodzaje naczyń. Naczynia, które są już zbawione, napełnione dobrem Chrystusowym i naczynia niezbawione, które są napełnione światowością, różnymi przekleństwami, złośliwościami, tym wszystkim, co się w świecie dzieje, które mogą sobie patrzeć na różne bzdury, które diabeł poukładał i wpaja tym ludziom w tych telenowelach, w różnych kryminałach, w różnych rzeczach, uczy tych ludzi zła. Uczy ich zła, a ci ludzie wpatrzą w to i są pod wrażeniem tego, co on tam im podaje. I coraz więcej i więcej wchłaniają. Później nie umieją bez tego zła już żyć. A inni, którzy poznają dobro i nie umieją żyć bez dobra. Zobaczcie, że drogi tych ludzi się rozchodzą. Bo jest wąska droga, która prowadzi do wieczności i szeroka, która prowadzi na stracenie. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko. Jak głęboko kopiemy w Słowie Bożym, żeby się dokopać do tego, kim jest Jezus? A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Widzicie, kiedy Słowo Boże mieszka w sercu naszym i z obfitości serca mówią nasze usta, myślimy Słowem Bożym, żyjemy Słowem Bożym, jesteśmy domem zbudowanym na skalę. Ale kiedy myślimy inaczej, żyjemy inaczej, mówimy inaczej, wtedy przychodzi doświadczenie i człowiek mówi, a za co mnie to spotyka? Czy ja Bogu co złego zrobiłem, czy zrobiłam? Wtedy zaczyna się oskarżanie Boga. Dlaczego mnie zostawia w takiej sytuacji? Dobrze jest być zbudowanym na skalę, na Chrystusie i być napełnionym z tej skały tymi wspaniałościami Bożymi. Dzieje apostolskie, 26 rozdział najpierw. Spotykamy to apostoła Pawła, który mówi świadectwo. Od 13 wiersza. Ujrzałem o królu w południe, w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi bierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy i odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdział z uświęconymi. Jaką radość my mamy, kiedy te stare garki, popsute garki, które uderzały w nas nawet, złorzeczyły przeciwko nam, w pewnym momencie następuje otwarcie w nich i oni zaczynają widzieć światło i zaczynają się cieszyć i mówić: i dla mnie zbawienie. I cieszymy się, bo światło przyszło. Cieszymy się, gdy następny człowiek jest ratowany. Bo raduje się Pan nasz. Po to też my żyjemy, chrześcijanie, żeby inni byli przez nas ratowani. Otwierać oczy ślepym. Tu w nas chodzi o duchową ślepotę. I odwrócić od władzy szatana do władzy Boga. Żeby ludzie zobaczyli wspaniałość Boga, który dał nam swego Syna. Abyśmy mieli zbawienie w Nim, byśmy mieli bogactwo w Nim. Aby On nas oddzielił. Jezus nas oddzielił od władzy diabła. Chwała Bogu za to, że Bóg w ten sposób posłał swego Syna i Syn posyła następnych, aby też szli i to robili. I przez wiarę we mnie współdział z uświęconymi. Dlatego też król Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu. I apostoł Paweł jeszcze w innym miejscu opowiada to samo wydarzenie. Jest to w 22 rozdziale. Od 6 wiersza. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światło z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest uszykowane, czy przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie rzekł: bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos ust jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz wlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego. Inaczej uwolnij się z brudu naczynie, bo Pan chce cię napełniać. Uwolnij się. Pan ci dał środek, śmierć w Chrystusie, krew, która oczyści. I będziesz naczyniem dla szlachetności Bożej, dla chwały Boga. Czy myślisz o sobie jako o naczyniu? Myślisz: ja jestem człowiek, jestem mężczyzna, kobieta, mam pewne plany, zamiary, myśli. A czy myślisz, że jesteś naczyniem, garnkiem, glinianym garnkiem, mówi Słowo Boże? Kruchym naczyniem, w którym albo będzie to, co od Boga, albo to, co od diabła. Dlatego Jezus umarł, żeby dać nam miejsce oczyszczenia. Abyśmy mogli być uwolnieni z wszystkich brudów diabelskich, którymi nas napełniał. I wtedy Pan daje nam czystość swojego naczynia. I wtedy Duch Boży może nas napełniać. i prowadzić nas dalej i dalej w kierunku wieczności. Różne środki ludzie stosują do pewnych myć. Możesz zimną wodą próbować myć jakimś naczyniem, patelnię po oleju czy czymś tam. Wiesz, jeździć tam. Na nasz grzech jest tylko jeden środek. Krew Jezusa Chrystusa i śmierć. Nasza śmierć. To jest chrzest. I dlatego Paweł usłyszał, nie zwlekaj już teraz, skoro zostałeś powołany, daj się ochrzcić, oczyść się i należ do Chrystusa już zawsze. I on to zrobił. I cieszył się. I całkiem niedługo już chcieli go zabić. Bo to już nie było naczynie do celów świata, ale naczynie do chwały Pańskiej. Wiecie, czasami możesz mieć jakiś garnek w domu, trochę otłuczony jakiś trochę, ale ty go lubisz po prostu i dbasz o niego. I lubisz z niego pić. Inne też, fajne, ale a teraz ten lubisz. Pan chce nas mieć dla siebie. Czasami zdarzy się coś, przepraszamy Pana. On nas oczyszcza. Chce nas napełniać. Chce, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy wygrywali. Drugi Tesaloniczan. Ale ten Saul z Tarsu miał, to miał szczęście, ten człowiek. A ktoś może powiedzieć, ale miał nieszczęście, całe życie później, ganiany, ścigany. Tu go chcieli zabić, tu go chcieli ukamienować, tu go już tam ścigali, tu zmowę przeciwko niemu zrobili. On się radował w Panu zawsze. Bo miał Chrystusa już w sobie. Chwała Bogu. I w tym drugim Tesaloniczan czytamy w pierwszym rozdziale od 6 wiersza. Gdy sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Naczynia dla Bożej chwały. Naczynia, z którymi diabeł przegrywa. Bo większy jest ten, który jest w nas, od tego, który jest w świecie. Niedobrą rzeczą jest dla dziecka Bożego, chrześcijanina czy chrześcijanki, uczyć się przegrywać. To jest bardzo zła rzecz. Nigdy nie ucz się przegrywać. Nie ucz się przegrywać, żebyś później przegrywając już miał zadowoloną minę. Tak jakbyś nie przegrał, czy nie przegrała. Nie ucz się przegrywać. Ucz się zwyciężać. Zwyciężaj zawsze. Nie oddaj nigdy chwały diabłu, bo diabeł przegrał z Jezusem. Oddaj chwałę Synowi Bożemu, który wygrał z Jezusem, a ty jesteś Jego naczyniem, nie diabelskim. A więc nie przegrywaj z diabłem. Wygrywaj. Codziennie, w każdej chwili. Dlaczego nie masz się radować Panu zawsze? Dlaczego nie masz wygrywać, skoro On daje ci zwycięstwo? Podziwiać Go. Rozkoszować się Nim. I naśladować Go. Chodzić w Jego triumfie i zwycięstwie. Powiem wam to, co już mówiłem. Jeśli człowiek pozostaje w upadłości, w porażkach, ten człowiek jest coraz bardziej obwarowany diabelskimi ciężarami, przeszkodami i wszystkim. Taki człowiek, kiedy słyszy to, co ja mówię, ma wielki ciężar, którego nie umiesz rzucić. I chociaż słyszy tę wspaniałą wiadomość, nie będzie umiał porzucić swego miejsca niewoli, dopóki nie uwierzy, dopóki się naprawdę nie ukorzy przed Bogiem, dopóki nie przyzna się szczerze Panu do tego wszystkiego i przez wiarę nie strząśnie i od tej chwili pójdzie już tylko wygrywać. Diabeł bazuje na tym, kiedy wygrywa z tym, który zna prawdę o zwycięstwie i ogranicza swobody takiemu człowiekowi. Nigdy nie pozwól, żeby on ci ograniczał swobody. Jezus powiedział, że my będziemy wydajnym ludem, będziemy obficie owocować, a nawet Ojciec będzie się jeszcze troszczył, żebyśmy jeszcze obficie owocowali. To jest zwycięstwo, owocować dla Pana, dla Jego chwały, żeby przelewało się przez nas, cały czas się przelewało, żebyś później spokojny już był, nigdy nie zabraknie. Ktoś powie, ale skąd jesteś taki pewny? Taki mądry jesteś? Nie, jestem głupi, ale nigdy nie zabraknie, bo Pan jest mądry. On wie, co chce robić, ja nie wiem, ale On wie. Ja jestem naczyniem, tylko naczyniem. Niczym więcej. On mnie napełnia. Jemu oddawaj chwałę. Jak się napijesz i skosztujesz, to powiedz, chwała Ci, Jezu. Uwielbiaj Go. Pamiętajmy jedno. Nigdy Pan Jezus nie zamierzał utworzyć kościoła filozofów, filomanów i nie wiem filo czego, tylko żywych zwycięzców. Żywych zwycięzców. Pamiętacie Księgę Objawienia? Kto wejdzie tam, gdzie On jest? Kto? Pamiętacie czy nie? A pamiętacie, żeby tacy być? Codziennie? To jest właśnie to. Wiedzieć, że napisane i wiedzieć, że taki mam być. Codziennie. To jest ten zwycięski krok. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju. Zwycięzca nie dozna szkody o drugiej śmierci. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej, kamyk dam mu biała, na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzył imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego, już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Dlatego jest ważne, nie ucz się chodzić w porażkach. Nie ucz się chodzić w upadłościach. Ucz się chodzić w zwycięstwie. Codziennie, w każdej chwili, krocz jak zwycięzca. Niech ci na niczym nie zależy, jak na Chrystusie. Niech Chrystus będzie twoim wszystkim. Wtedy diabeł nie będzie miał się czego chwycić. Niech on będzie twoim bogactwem. Jedynym bogactwem, który chcesz w sobie nosić. A w tym jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, jakąś. Wszystko jest w tym. Jezusie Chrystusie. Zwycięzcy będą tam, gdzie On. I tylko zwycięzcy będą Go podziwiać jako zwycięzcę. Tylko zwycięzcy wyjdą Mu naprzeciw i będą Mu śpiewać pieśń zwycięzców. Bądź w tym gronie dzisiaj. Nie czekaj na tysiącletnie królestwo, sprawdzisz, czy będziesz tam. Tylko bądź dzisiaj, żebyś dzisiaj już był tam. I na tronie chwały dzisiaj. Wygrywaj z diabłem. Nie patrz w przerażeniu. Panie, Ty mi takiego wroga dałeś, diabła. Tylu już ludzi pokonał i Ty mi dajesz go za przeciwnika, Panie. A jakiego mam Ci dać takiego, żeby sprawdzić, czy ja w Tobie żyję, czy nie? Kolegę, kumpla, koleżankę? Diabeł wypróbuje dokładnie. Dopóki Chrystus w nas, dopóty zwycięstwo jest w nas. Trwajmy w Nim i oczekujmy Jego powrotu. aby wyjść mu naprzeciw, radując się nim zawsze. Zwycięzca pozostawia po sobie wiele skarbów. Spadek jest przekazywany z naczyń do naczyń. A będziemy wam przypominać cały czas, gdy jak odejdziemy, żebyście i wy przypominali innym, jak wy odejdziecie, żeby inni przypominali innym i do dzisiaj. I ten skarb przelewany, dzisiaj my przypominamy następnym. Chwała Bogu. Amen.